Dzień dobry Państwu. Jeżeli jest dziś czwartek, to razem z Bartoszem Majewskim, Piotr Karwowski, witam na ostatnim już w tym roku spotkaniu z cyklu Czwartkowe spotkania SGH. Będziemy rozmawiali na bardzo, bardzo ważny temat, jakim jest rynek pracy w czasie pandemii. I jako goście są u nas dzisiaj pan dr Paweł Strzelecki z Instytutu Statystyki i Demografii SGH oraz Piotr Lewandowski, prezes Instytutu Badań Strukturalnych. Witam Państwa.
Szanowni panowie, na początku chciałem zapytać, tak może ogólnie, w jaki sposób pandemia wpłynęła na rynek pracy? Panie prezesie, to może zacznijmy od gościa.
Dzień dobry. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Jako były pracownik tej uczelni zawsze jest mi miło wrócić w mury. Można powiedzieć, że ten szok związany z pandemią oraz z ograniczeniami w działalności gospodarczej, które są związane z polityką przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, to jest pewnie największy szok na polskim rynku pracy od czasu transformacji. No, przesadziłem. Od kryzysu rosyjskiego i recesji tak zwanego dotcomów, która była na przełomie lat 90. i 2000, kiedy mieliśmy 20% bezrobocie, to od 20 lat jest największy wstrząs. 10 lat temu, kiedy cały świat był objęty kryzysem finansowym, my przeszliśmy taką suchą stopą. Równocześnie to jest szok dla rynku pracy, który ma zupełnie inny charakter niż te wcześniejsze. Trochę ciężko jest przenosić te doświadczenia, które mieliśmy z tamtych kryzysów, na to, co się dzieje teraz. Głównie dlatego, że branże, które są dotknięte, są trochę inne. Z reguły Polska była dotykana jednak takimi kanałami wymiany międzynarodowej, przemysł, a nie usługi. Usługi 10 lat temu w kryzysie finansowym na przykład rosły i to pomagało złagodzić. A teraz mamy zupełnie inną strukturę i bardziej taki wielowymiarowy problem, bo nie chodzi tylko o sam szok gospodarczy, ale też to, że zachowania konsumentów związane z korzystaniem zwłaszcza z usług są ciężkie do przewidzenia, więc nie wiadomo, jak długo to potrwa.
Panie doktorze, co pan do tego obrazu dołoży, najbardziej ogólnego?
Dziękuję za zaproszenie. Ponieważ mamy konwencję debaty, więc ja chciałbym powiedzieć, czy być może przedstawić problem, swój pogląd w trochę bardziej może optymistyczny sposób. Oczywiście jest to ogromny szok i to, że mamy epidemię i to, że nie wiadomo jeszcze dokładnie, jak ta epidemia rozwinie się w przyszłości, oczywiście stwarza ogromną niepewność w gospodarce. Lockout zatrzymał działanie wielu firm, natomiast dane makroekonomiczne cały czas nie są jeszcze, przynajmniej dla polskiej gospodarki, jakieś takie tragiczne. Stopa bezrobocia, cóż, po kryzysie rosyjskim wynosiła 20%, obecnie jest to około 6%. Nawet jeżeli przyjmiemy, że to bezrobocie nie odzwierciedla całości wpływu COVID-u na rynek pracy, to jednak...
Właśnie, czy ten szok już się zakończył, czy jeszcze to bezrobocie...
Ten szok na pewno się jeszcze nie zakończył, dlatego tak cały czas mówimy w kategoriach gdybania i być może całe nasze spotkanie będzie takim trochę gdybaniem. Natomiast to, co obserwujemy w tej chwili, to nie jest tragedia. Można powiedzieć, że widzimy nawet jakieś takie może przebłyski jakiejś stabilizacji sytuacji, chociażby wakaty są co prawda połowę tylko, stanowią 50% tego, co w zeszłym roku, ale... Można powiedzieć, że już się ustabilizowały. Mamy jakiś sezon, być może bardzo zły, być może najgorszy od wielu lat, ale nie jest to, można powiedzieć, taka tragedia, która była związana z więcej niż 20% bezrobociem w przeszłości. Co więcej, sektory dotknięte przez COVID, oczywiście tam zdarza, one bardzo mocno cierpią, ale chociażby badania prowadzone przez doktora Michała Gradzewicza pokazują, że ta turystyka, hotelarstwo i tak dalej, to nie jest centrum polskiej gospodarki, to nie są sektory, które są tak usieciowione, że wpływają i rozkładają na łopatki całą polską gospodarkę. Oczywiście to jest bardzo bolesne, oczywiście to wymaga działań ze strony państwa i te działania zostały podjęte w dużo szerszej skali niż w przypadku poprzedniego spowolnienia po kryzysie finansowym, ale wciąż wydaje się, że Nie jest ten szok aż tak bardzo, bardzo duży, chociaż tak jak wspomniałem, jesteśmy dopiero na początku tego.
Właśnie pytanie, czy tym danym możemy wierzyć? Są różne wypowiedzi, między innymi profesor Joanna Tyrowicz sygnalizuje, że być może ta stopa faktyczna bezrobocia wynosi ponad 10%, a mamy jeszcze częściowo działającą tarczę, która na początku była skoncentrowana na utrzymanie zatrudnienia. Czego się możemy spodziewać w kolejnych miesiącach, zdaniem panów?
Z tego badania Diagnoza Plus, które pan wspomniał, w którym my też uczestniczymy, i to od razu muszę zachęcić wszystkich do tego, żeby wypełniać te ankiety, bo idea jest taka, żeby ono trwało i zbierało dane co miesiąc. Właśnie opracowujemy kolejny raport. Te 10% to może przesada, natomiast ważna rzecz, która pokazała ta ankieta, była taka, że część osób, która straciła pracę w marcu, w kwietniu, nie poszukiwała zatrudnienia od razu. Zatem oni zgodnie z definicją obowiązującą nie byli bezrobotni. Oni się nie rejestrowali w urzędach pracy, co jest zachowaniem racjonalnym, bo jeśli ktoś na przykład pracował w handlu albo w gastronomii, to przecież wie, że podobnej pracy nie znalazłby w maju, kiedy te restrykcje jeszcze obowiązywały.
Zwłaszcza, że urzędy pracy nie działały do końca dobrze.
Na dodatek jeszcze rejestracja online jest możliwa, ale nie jest znowu taka prosta, więc wiele osób mogło się obawiać, że musi pójść do urzędu pracy, stanąć w kolejce, w tłumie, może to jest jakieś ryzyko zdrowotne. Więc to jest dodatkowe kilkaset tysięcy ludzi, które gdybyśmy się trzymali tych ścisłych, twardych kategorii, które mamy w statystyce publicznej, powinniśmy je nazwać teraz biernymi zawodowo, choć to jest trochę inny typ biernych zawodowo niż ten, który normalnie mamy, kiedy to ludzie na przykład nie pracują i nie poszukują pracy z tytułu obowiązków rodzinnych, opieki nad dziećmi, osobami starszymi albo problemów zdrowotnych, prawda? Możemy powiedzieć, że to jest taka kategoria ludzi, która się zahibernowała na rynku pracy, licząc na to, że ta sytuacja się poprawi dość szybko. Jeśli mógłbym jeszcze krótki ad vocem tego, co powiedział przedmówca. Na pewno Polska jest lepiej przygotowana na tego typu szok niż była 10 czy 20 lat temu i to ma w dużej mierze charakter modernizacyjny. Przecież znaczna część ludzi, zwłaszcza pracujących w usługach, osób z wykształceniem wyższym zwłaszcza, przeszła na model pracy domowej. Czy to by było możliwe, gdyby ten wirus wybuchł, gdybyśmy na przykład byli dotknięci epidemią SARS w 2003 roku? No absolutnie nie, dlatego że wtedy penetracja internetu, struktura gospodarki była zupełnie inna, więc trochę ta taka modernizacja, która zachodzi od 30 lat w Polsce, nam pomogła. Plus mamy dużo lepiej wykształconą strukturę ludności niż mieliśmy w przeszłości. Więc jednak jest więcej osób, które są z wykształceniem wyższym, znają język, pracują przez komputer. Łatwiej po prostu jest to wszystko jakoś utrzymać w aktywności.
Mam pytanie, czy mogą panowie przedstawić naszym odbiorcom, jaka jest struktura tego bezrobocia? Czy mamy już takie informacje? Bo wszyscy słyszą oczywiście o problemach branży sektora turystycznego, restauratorów. Wiemy, że handel, usługi są dotknięte, ale być może jakimiś informacjami panowie nas zaskoczą. To znaczy, jak wygląda to właśnie ta struktura tych zmian?
To znaczy, jeśli mógłbym skończyć tą część związaną z makroekonomią, tak. bo tutaj przedmówca, nie wiem, czy możemy po prostu powiedzieć, że Piotr Lewandowski...
My musimy być na ty, bo się znamy 20 lat. Tak. Paweł był moim ćwiczeniowcem ze statystyki w roku 2000 w Szkole Głównej Handlowej.
Więc... To było dawno, dawno temu. Ale znamy się, tak, znamy się bardzo dobrze i też podziwiam... Piotra Rolę w Instytucie Badań Strukturalnych i nawiązując właśnie do działalności Instytutu Badań Strukturalnych i tego, że mamy deficyt danych, także chciałbym zachęcić do tego, żeby się nasi widzowie zainteresowali badaniem Diagnoza Polskiego Rynku Pracy. Dlaczego? Dlatego, że mamy deficyt danych. To znaczy, to jest tak, że podstawowe badanie rynku pracy, czyli badanie aktywności ekonomicznej i ludności, wychodzi co kwartał. No i niestety nie za bardzo wiemy, co powiedzieć w międzyczasie. I w tym momencie jesteśmy właśnie w takim momencie, że do końca tej struktury tego, co się dzieje na rynku pracy, nie znamy. I to, że tak powiem, jest bardziej naświetlane właśnie przez to nowe badanie. Natomiast co wiemy z tych danych? Wiemy to, co widać z danych miesięcznych, czyli z danych o rejestracji w urzędach pracy. I to, jak Państwo powiedzieli, nie jest to być może najdoskonalsza miara. Nie tylko dlatego, że rejestrują się tam bardzo często osoby, które nie szukają pracy, ale w tym momencie także dlatego, że kontakt z urzędami pracy jest dość ograniczony. Z drugiej strony mamy miesięczne dane sektora przedsiębiorstw, które pokazują, że w przeliczeniu na pełne etaty to zanotowaliśmy w poprzednich miesiącach spadek ponad 3%, co no jest swego rodzaju rekordem. Natomiast jeżeli popatrzymy na pracujących w tych samych przedsiębiorstwach, no to spadek był rzędu około 1%. O czym to świadczy? Świadczy to przede wszystkim o tym, że pracodawcy chomikują zatrudnienie, a tną godziny. Tak naprawdę to przeliczenie na pełne etaty jakoś daje nam obraz tego, że jak dużym, można powiedzieć, szokiem w przedsiębiorstwach jest COVID, lockdown i tak dalej. Natomiast przedsiębiorcy być może do końca jeszcze nie przeliczyli i nie zdecydowali, ile osób powinno zostać w zatrudnieniu, natomiast cały czas chomikują te osoby i to, że tak powiem, to powoduje, że te dane są cały czas dość optymistyczne.
Ale to się może zmienić jeszcze, tak?
Tak. Dodatkowo mamy tutaj kwestie mikroprzedsiębiorstw, które są badane tak naprawdę raz na rok. Być może przez BAEL są dostrzegane wcześniej, ale tutaj tak naprawdę mikroprzedsiębiorstwa można założyć, że mogły sobie poradzić zdecydowanie gorzej niż duże firmy, które mają poduszkę płynności finansowej i które mogą sobie pozwolić na chomikowanie pracowników chociażby. Więc ja się zgodzę z tym, że nie do końca jeszcze widzimy pełną skalę jak gdyby wpływu COVID-u i wpływu lockdownu na rynek pracy i na polską gospodarkę. No tak, ale cały czas uważam, że to nie jest, można powiedzieć, takie trzęsienie ziemi, które polską gospodarkę jakoś bardzo mocno zachwieje, o ile oczywiście gospodarka światowa także nie pogrąży się w głębokim kryzysie.
Tu miałbym jedno uzupełnienie i jedno ale. Czyli uzupełnienie jest takie, że pamiętajmy, że zanim rozpoczęła się pandemia, to mówiliśmy w Polsce o rynku pracownika. Ponieważ zmniejsza się liczba osób aktywnych zawodowo w Polsce, to jest głównie pochodna trendów demograficznych, a gospodarka rozwija się dość dobrze w ostatnich latach i zapotrzebowanie na pracowników rośnie, więc firmom było coraz trudniej znaleźć ludzi do pracy w różnych zawodach.
Nie tylko teraz w tych udało się im uzupełnić te braki być może. Tak.
Więc, ale teraz firmy bardziej boją się, mają awersję do zwalniania, bo wiedzą, jakie są koszty rekrutacji. No, tak nie było 20 czy 15 lat temu, kiedy firmy co szok to chętnie zwalniały, bo łatwo było ludzi w Polsce zatrudnić. Teraz firmy pewnie przetrzymują, właśnie chomikują, mówiąc żargonem takim ekonomicznym, tych pracowników, bo wiedzą, jakie są koszty rekrutacji i chcą uniknąć tych kosztów rekrutacji, licząc, że niedługo sytuacja wróci do pełnej normalności. Jeśli miałbym mieć jakieś ale, to jest takie, że nie wiemy, jak będzie wyglądała druga fala pandemii, czy to w Polsce, czy w Europie szerzej. Tak naprawdę jeszcze nie obserwujemy nigdzie drugiej fali, bo to, co się dzieje w Stanach, czyli ten wybuch zachorowań w południowych Stanach, to jest tak naprawdę pierwsza fala epidemii w tych Stanach, a nie powrót. I jeśli by się okazało, że na przykład jesienią będzie powrót takiej bardziej agresywnej epidemii i Polska znowu odpowiada na te ryzyka zdrowotne poprzez ograniczenia w działalności, kwarantanny, wyłączanie usług i tak dalej, no to wtedy jest obawa, że każda kolejna powtórka z takiej kuracji będzie trudniejsza, bo firmy już nie będą miały tych poduszek finansowych, które mogły wykorzystać w pierwszej, a państwo będzie też miało coraz mniejszą możliwość, żeby znowu wprowadzać jakieś tam tarcze. Kolejna pewnie nie będzie tak hojna. Więc dużo tak naprawdę zależy od tego, czy w międzyczasie nauczymy się reagować na te zagrożenia zdrowotne inaczej niż tylko poprzez jakby zamykaniem się w domach.
Mamy już pewne doświadczenia i z przejściem na pracę zdalną i pewnymi innymi rozwiązaniami i pewne badania, które mówią, że nie wszyscy pracodawcy będą chcieli utrzymać zatrudnienie, przywrócić zatrudnienie sprzed koronawirusa. Tu mamy badania Manpower Group, gdzie blisko połowa przedsiębiorstw nie ma w planach powrotu do poziomu zatrudnienia sprzed pandemii w ogóle. Więc pytanie, na ile te tendencje, o których panowie mówią, są krótkotrwałe, a na ile to jest coś, co zwiastuje zmianę pewnych trendów, które być może, tak jak pan powiedział, zmienią postrzeganie rynek pracownika na rynek pracodawcy. O to chcieliśmy zapytać.
Ja tutaj mogę dołączyć także badanie Międzynarodowego Funduszu Walutowego, czy ekonomistów z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, którzy także oceniali, że ta pandemia może się przyczynić w różnych krajach świata do zwolnień około 10-15% pracowników. Natomiast oni także oceniali, że jest potencjał dla 15-30% zależnie od kraju i od rozwoju gospodarki w danym kraju, no przejścia właśnie na telepracę. Może się źle wyraziłem, dlatego że w polskim kodeksie pracy nie do końca to oznacza to. Natomiast do przejścia po prostu na pracę zdalną. I tutaj wydaje mi się, że to co jest, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale ekscytujące w tych wszystkich badaniach, to że pandemia przyspieszyła wiele procesów, które jakoś tak powoli się działy w gospodarce, czy też w takim postrzeganiu społecznym. Natomiast pandemia wymusiła chociażby pracę zdalną wielu, wielu przedsiębiorstw, po prostu nie dało się inaczej. I teraz postawienie pod ścianą i można powiedzieć taka surowa edukacja firm może skutkować tym, że faktycznie nie będzie powrotu już do świata sprzed pandemii, to znaczy te nowe technologie będą wykorzystywane w zdecydowanie większym stopniu i staną się, można powiedzieć, powszechnie akceptowalne i przez pracowników i przez pracodawców. Tutaj chciałem nawiązać też do badania realizowanego w SGH przez panią profesor Iwanisz Drozdowską dotyczącego ciągłości prac poszczególnych instytucji czy firm i okazało się, że duża część instytucji w Polsce, czy przynajmniej tych większych, mowa była o 80% nawet, eksperymenty z pracą zdalną, z telepracą miało już za sobą i pewnego rodzaju procedury były tam wypracowane i to im pozwoliło w dość gładki sposób zaaplikować je teraz w dobie pandemii.
Mhm. Ja jestem zdania, że tak jak pan wspomniał, część tych zaburzeń na rynku pracy może mieć długookresowy charakter. To pewnie będzie się różniło od branży do branży. To nie chodzi nawet o same ograniczenia prawne w działalności niektórych sektorów, bo jak na przykład popatrzymy na Szwecję, która jest takim królikiem doświadczalnym w Europie i nie wprowadzała prawnych ograniczeń w działalności na przykład restauracji, centrów handlowych i tak dalej. Widać jednak, że ten szok gospodarczy tam wcale nie jest mniejszy i że spadek obrotów w tych branżach jest podobny, bo w ostateczności to ludzie boją się wirusa, a nie zakazu. I dopóki będzie się utrzymywała taka niepewność, no to te branże gospodarki, które wymagają właśnie branża eventowa, centra handlowe, restauracje, te miejsca, gdzie dużo ludzi się ze sobą spotyka, one mogą, jakby może powstać taka awersja konsumentów do korzystania. Może być boom na e-commerce się utrzymywać, bo ludzie będą jednak unikali centrów handlowych. Nie wszyscy, tak? Ale raz na jakiś czas prawdopodobnie gdzieś się pojawi w Europie jakieś ognisko zakażeń związane z jakimś rodzajem działalności i pewnie to będzie indukowało takie fale strachu i ludzie będą wtedy omijali, prawda?
Może zupełnie to zignorujemy.
No chyba, że zupełnie to zignorujemy, ale przepływ informacji mamy jakieś. Polska jest słabo dotknięta także z punktu widzenia zdrowia publicznego, bo tych ofiar na szczęście nie jest tak dużo w stosunku do innych krajów europejskich. Natomiast to się niestety może zmienić jesienią, kiedy Polacy będą spędzali więcej czasu w pomieszczeniach zamkniętych i trochę jest ciężko przewidzieć, jak się zachowają właśnie te takie nastroje, iż ludzie nie będą unikali niektórych branż. Na przykład branża eventowa czy rozrywkowa. W tym roku nie ma żadnych festiwali przecież. Nie jest wcale pewne, że będą w przyszłym roku. Może się okazać, że to jest cały segment gospodarki. On nie tworzy może wielkiego PKB, ale w niektórych miejscach w kraju jest jakby istotnym, zarówno kulturalnym, jak i ekonomicznym elementem jakby krajobrazu. I może się okazać, że na przykład w przyszłym roku znowu takie imprezy nie mogą się odbyć, albo wydarzenia sportowe, a może się okazać, że się odbywają, ale po prostu ludzie nie chcą uczestniczyć. Więc w niektórych branżach te efekty mogą być długotrwałe. Ciężko powiedzieć jak bardzo, ale długotrwałe.
Ważną zmienną na rynku pracy jest kwestia pracowników z zagranicy, zwłaszcza ze wschodu. Pandemia zamknęła granice, więc część tych pracowników wróciła, część została, część wstrzymuje decyzję o przyjeździe. Czy możemy w jakiś sposób już na pewnych danych zobrazować, jak to będzie przekładało się na sytuację na rynku pracy?
Tutaj akurat jeśli chodzi o imigrację, to muszę przyznać, że reakcja pracowników czy imigrantów pracujących w Polsce, którzy w ostatnich latach bardzo mocno przyczyniali się do wzrostu polskiego PKB, praktycznie z roku na rok to było jakieś 0,5 punkta procentowego do 0,8 punkta procentowego. Tak naprawdę 90% z nich około, według szacunków, oni pozostali w Polsce.
Wyjechało 200 tysięcy.
Tak, wyjechało około 200 tysięcy. Mamy szacunki, że tych imigrantów w Polsce jest właśnie od, nie wiem, 1 300 000 do właśnie nawet 2 milionów, zależnie od metody szacunku. Natomiast jak widać, tak naprawdę ten początkowy szok, można powiedzieć, nie przeraził osób, które są w Polsce. Tak naprawdę większość z tego ubytku to było dlatego, że osoby z różnych przyczyn musiały wrócić na Ukrainę, już nie mogły wrócić do Polski, po prostu dlatego, że granica była zamknięta. Pytanie, co dalej? Jak się będzie rozwijać epidemia na Ukrainie? Czy tam dojdzie do kryzysu ekonomicznego? Bo pomimo, że na rynku pracy ten wstrząs być może jeszcze cały czas nie ujawnił się do końca i nie jest aż tak bardzo duży, to jeśli chodzi o prognozy PKB, no to są spadki PKB i to potężne, rzędu 5-10% w różnych europejskich krajach. Więc czegoś takiego w Polsce faktycznie nie notowano chyba w całej nowszej historii. No i pytanie jest o to, jak to będzie się rozwijać w innych krajach i czy imigranci będą chcieli wracać do siebie. Być może jest to uzupełnienie jakiejś naszej polityki migracyjnej, to znaczy, że oni będą musieli tu zostać po prostu, albo będą tak bardzo chcieli tu zostać, że Nawet pomimo naszego kulawego systemu wydawania odpowiednich pozwoleń i tak dalej, po prostu popyt na zostanie w Polsce będzie tak duży, że ci imigranci tu zostaną. Okej, ale może nie żartujmy. Większość imigracji w Polsce to cały czas jest imigracja, można powiedzieć, krótkookresowa. Więc co większość z tych imigrantów zrobi w najbliższych miesiącach czy kwartałach, to cały czas jest sprawa otwarta i zależy trochę od tego, co się będzie działo dalej z epidemią.
Dobrze. Mamy pytanie od publiczności, bo mówimy, do tej pory mówiliśmy cały czas o pracy, która zależy od tego naszego strachu i od sytuacji epidemicznej, ale czasem to praca może być źródłem zagrożenia, niestety, jak się okazuje. Pytanie jest takie, duże zakłady pracy stają się głównymi ogniskami rozprzestrzeniania się wirusa. No, mhm. Mogą się stać. Jak temu przeciwdziałać i jak powinien się zachować pracodawca?
Więc to rzeczywiście jest trochę taka specyfika polska, że mieliśmy duże ogniska w górnictwie węgla kamiennego, plus parę ognisk w przemyśle, na przykład w fabrykach meblarskich. To się zdarzało. Jak popatrzymy łącznie, jak wygląda struktura tych takich ognisk epidemiologicznych w różnych krajach, czy to zachodnioeuropejskich, czy azjatyckich, to jednak widać, że en masse większość jest związanych z usługami. Czyli to restauracje, centra handlowe, kościoły też, są jednak częściej niż na przykład przemysł, z kilkoma wyjątkami. Jedną branżą to jest branża mięsna, rzeźnie i tak dalej, gdzie te zachorowania były masowe w wielu krajach. I to jest często, wiąże się a, z warunkami pracy, b, z niskimi temperaturami, które tam panują, które sprzyjają przeżywalności wirusa i obniżają też odporność ludzi, którzy pracują w tym chłodzie. Ale jednak jak popatrzymy na te główne ogniska, jak się wirus roznosił w Europie, no to Włochy, Hiszpania i tak dalej, to było raczej związane z tymi branżami usługowymi niż samym przemysłem. No niezbędne są odpowiedzi po stronie organizacji pracy. Są już takie instrukcje, jak tym zarządzać. Firmy na pewno muszą ograniczyć przypadkowe kontakty pomiędzy ludźmi, czyli na przykład powydzielać strefy w zakładach pracy, w których mówimy, że osoby, które pracują w tym segmencie, pracują w tym segmencie i nie mogą przechodzić do innego segmentu. Pewnie firmy muszą popatrzeć, jak wyglądają dojazdy do pracy. W przypadku niektórych tych ognisk w fabrykach można podejrzewać, że ci ludzie się zakażali w tych busikach, które ich tam dowożą. Pewnie muszą też popatrzeć, jak wyglądają posiłki w zakładach pracy, bo to też jest taki kontekst, w którym jest gęściej i wiele osób przypadkowo może się tam na chwilę spotkać i ciężej potem dojść, kto od kogo się zaraził. Plus kolejna rzecz, no to egzekwowanie właśnie środków ochrony osobistej podczas przebywania w pomieszczeniach. Czyli że jeśli ludzie pracują dłuższy czas ze sobą w pomieszczeniu, to jednak powinni nosić maski.
Czy na przykład wprowadzenie jakiegoś szerokiego testowania w dużych zakładach pracy zmieniłoby tą sytuację?
No na pewno, dlatego że im prędzej wyłapujemy, tym łatwiej możemy zgasić te ogniska. Jak na przykład popatrzymy, co się stało w polskim górnictwie, gdzie pierwszy przypadek koronawirusa był, jeśli dobrze pamiętam, 7 kwietnia, ale przez kilka tygodni generalnie nikt nie wyłączał tych zakładów prewencyjnie i zamknięcia kopalni miały miejsce dopiero na przełomie maja i czerwca, kiedy tych przypadków było mnóstwo. Więc im prędzej jesteśmy w stanie zidentyfikować i odizolować tę osobę, tym szybciej możemy tę sytuację opanować. Więc testowanie na pewno tutaj pomoże, tylko zawsze jest coś za coś. I biorąc pod uwagę, że Polska ma jakąś ograniczoną przepustowość w wykonywaniu tych testów, zwłaszcza mówimy o testach PCR, czyli genetycznych, które tutaj są dużo bardziej wiarygodne niż te testy serologiczne, no to jeśli Polska ma ograniczoną przepustowość, to zawsze musielibyśmy mieć coś za coś. Jeśli na przykład chcielibyśmy, żeby testy były dostępne, w tym momencie testy nie są masowo dostępne dla pracowników ochrony zdrowia, prawda, którzy powinni być w pierwszej kolejności. Więc o ile nie wzrośnie ta przepustowość tego systemu testowania, to ciężko będzie wprowadzić tego typu politykę, że na przykład każdy zakład pracy, w którym jest więcej niż 200 osób, musi być przetestowany raz na jakiś czas, bo po prostu będzie tych testów brakować.
A czy wystarczy jedna osoba i zamykamy zakład na 2 tygodnie?
No tak, no to jest, dlatego wcześniej wspomniałem, że bardzo ważne też jest, jak Polska jako kraj, jako państwo, jak państwo polskie się przygotuje na kolejne fale. Czy my będziemy w stanie reagować w taki sposób, jak na przykład kraje azjatyckie, jak Korea Południowa, jak Tajwan teraz reaguje, że oni zasadniczo nie wyłączają życia gospodarczego. Oni testują gigantyczną liczbę osób. Dzięki temu, jak muszą wyłączyć coś, to wyłączają jeden oddział, czy tam jeden departament, jedną jednostkę w danej firmie, a nie całą, bo są w stanie zidentyfikować, gdzie konkretnie były te transmisje. My, obawiam się, nie mamy po prostu do tego w tym momencie ludzi, środków. Przecież taki Nowy Jork na przykład przeszkala 18 tysięcy ludzi do śledzenia właśnie tych mechanizmów transmisji, żeby już nie musieć wszystkiego zamykać, tylko żeby móc wyłapywać te przypadki. W samym Nowym Jorku na 8 milionów ludzi zatrudniają prawie 20 tysięcy osób do tego. To my przy takich proporcjach też gdzieś powinniśmy takich ludzi mieć więcej, a nie wydaje się, żeby sanepid w tym momencie prowadził jakąś gigantyczną akcję rekrutacyjną.
Panie doktorze?
Tak, w ogóle muszę przyznać, chciałbym przede wszystkim polecić też na stronie IBS-u, są dwa bardzo ciekawe raporty na temat rozprzestrzeniania się koronawirusa w firmach i właśnie tego, co temu sprzyja. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę jeszcze na jedną cechę tego polskiego radzenia sobie z koronawirusem. Otóż, jak Państwo wspominali, jedna osoba wystarczy, żeby zamknąć duży zakład. Potrafię sobie wyobrazić, że to może stwarzać ryzyko po prostu zatajania tego rodzaju przypadków. Więc to, że szkodzi się ludzi, to, że śledzi się jak gdyby poszczególne rozwój tej choroby, wynika także z tego, że po prostu trudno czasami przeciwdziałać bodźcom ekonomicznym i takim po prostu oszczędności, tak, Jakoś to będzie. Tak.
Czyli kwestie kulturowe wchodzą w grę jednak.
Nie tylko kulturowe, ale to także. Z drugiej strony kwestią kulturową i tym razem działającą pozytywnie było być może to, że dość łatwo sobie poradziliśmy, czy przynajmniej większe firmy poradziły sobie z przestawieniem się na pracę zdalną. I to też mimo to, że właściwie rozwiązania obecne w kodeksie pracy nie były stosowane. Tak naprawdę większość firm stosuje rozwiązania, które przyszły z kolejnymi tarczami przeciwko COVID-owi. I tu też warto byłoby się zastanowić, co będzie się zmieniać w kodeksie pracy. Owszem, w kodeksie pracy istniało pojęcie telepracy, natomiast ono było dość, wymagało tak naprawdę od pracodawcy i pracownika szeregu umów, uzgodnień i tak dalej. I przed COVID-em było to stosowane poniżej 5%.
To zakładając, że ma pan wpływ na kształt nowego kodeksu pracy, co poza uregulowaniem pracy zdalnej by pan wprowadził w tym kodeksie?
No tak.
A może nie trzeba nic zmieniać, skoro firma tak sobie dobrze poradziła? Ale...
To znaczy, kodeks pracy jest skazany na to, że podąża, można powiedzieć, za tymi rozwiązaniami, które jakoś się wykuwają w rzeczywistości. Wydaje mi się, że do końca jeszcze nie wiadomo, jakie będą zalety i wady tego szerokiego wprowadzenia pracy zdalnej. Bo z jednej strony można sobie wyobrazić niewątpliwe zalety w postaci być może lepszego zarządzania czasem przez pracowników, lepszego być może godzenia pracy i obowiązków rodzinnych, czegoś, co do tej pory, na co do tej pory nie zwracało się uwagi. Chciałem też przypomnieć, że Polska jest jednym z krajów w Europie, który przynajmniej przed COVID-em w najmniejszym stopniu stosował elastyczny czas pracy pod względem godzin. To znaczy w Polsce praca na część etatu to naprawdę było kilka procent w porównaniu z krajami, gdzie tego typu rozwiązania były dużo szersze. I w tym momencie można powiedzieć, w takiej sytuacji mamy pracodawców, którzy nagle dają pracownikom bardzo dużo wolności. No i tutaj się pojawia pytanie, a co z kontrolą pracownika i do jakiego stopnia można ingerować jak gdyby w to, co pracownik robi w domu, w home office. Czy nasi menedżerowie są przygotowani na zarządzanie pracownikami w takiej sytuacji, kiedy jeszcze kilka miesięcy temu sytuacja była zupełnie inna. Więc
może w ogóle nie trzeba kontrolować, wystarczą same efekty pracy.
Tak, ale... Ja nie jestem przekonany, czy kodeks pracy teraz jest jakby tym najważniejszym, jest kluczowy. Wydaje mi się, że nie. Natomiast na pewno pojawią się takie efekty uboczne całej tej transformacji do pracy w domu. I ten balans pomiędzy autonomią a kontrolą jest ważny, ale jest trudny do zgadnięcia, że tak powiem, z perspektywy makroekonomicznej, bo on też będzie bardzo różnie się rozkładał po firmach, ale też po ludziach. No, badania pokazują, że ludzie się różnią pod względem tego, jak umieją zarządzać swoim pracem, jaką mają motywację, jak mają zdolność odrzucania pokus, które są wokół nich i tak dalej. Na zasadzie nawet w świecie cyfrowym. I to nie znaczy, że ci ludzie, którzy mają mniejszą, powiedzmy, taką autodyscyplinę, żeby usiąść przed tym komputerem i 8 godzin pacać w tę klawiaturkę.
Albo inne warunki w domu, bo ten home office to jest pochodna też tego, jaki mam home.
No właśnie, więc są tutaj dwie rzeczy. Jedno, że to nie jest tak, że ludzie się rodzą i umieją pracować w domu samemu, w izolacji i tak dalej. Niektórzy się tego uczą, niektórych trzeba tego nauczyć. Bardziej planowania swojej pracy, jak utrzymywać swoją wydajność w ciągu dnia, a równocześnie nie zwariować, jak nie funkcjonować w permanentnym poczuciu winy, że nie zrobiłam w domu tyle, ile miałam i tak dalej. Więc to jest duże wyzwanie jakby dla zarządzania ludźmi. Druga rzecz właśnie to, co pan wspomniał. Jak wyglądają warunki pracy, jak wyglądają domy. Większość z nas generalnie ma pewnie w domach już mówiąc o tych, którzy mogą pracować w domu, ale pewnie mamy trochę mniejsze biurka, trochę mniejsze monitory, może mamy trochę mniej światła I może nasze pomieszczenia do pracy niekoniecznie są tylko pomieszczeniami do naszej pracy, ale też do czegoś innego. No więc mogą się pojawić na przykład, może za 2 lata będziemy mieli falę 30-latków z problemami pleców, bo pracowali siedząc z laptopem na kolanach na łóżku zamiast poprawnej sylwetce i tak dalej. Więc wydaje mi się, że pojawią się duże wyzwania dla zarządzania ludźmi, już się pewnie pojawiają, jak i dla, powiedzmy, ryzyk zawodowych, takich nawet zdrowotnych. To kiedy mówimy o chorobach zawodowych, to przecież nie mówimy już teraz tylko o pylicy górników, ale mówimy o różnych problemach związanych z właśnie pracą biurową czy pracą przy komputerze. I ta izolacja wielu osobom też nie będzie sprzyjać. Mogą się pojawić ryzyka na przykład depresji większe niż były. No i jakoś na te wyzwania trzeba będzie odpowiadać. Jeszcze ich pewnie nie widać, ale ten świat pracy się zmieni też w taką... To nie są tylko nowe szanse, że siedzimy w domu, nie tracimy czasu na dojazdy do pracy, ale to będą też nowe wyzwania, w dużej mierze związane właśnie z tą izolacją.
Chciałbym, żebyśmy zmierzali w stronę jakichś optymistycznych rezultatów, ale właśnie o tych pochodnych obecnej sytuacji też porozmawiajmy, to jest niezwykle istotne. No jednak negatywnym zjawiskiem może być nierówność, jakby nowe aspekty pojawiania się nierówności. Okazuje się, że nie w każdym zawodzie można pracować zdalnie, więc niektóre zawody są poszkodowane, ale też, tak jak pan wspominał, nie każdy, nawet jeśli jego zawód na to pozwala, jego praca pozwala, niekoniecznie umie i może stracić coś w obecnej sytuacji. To znaczy mogą pojawić się właśnie nierówności w dostępie do nowego rodzaju pracy. Czy ten aspekt panowie mogą jakoś skomentować? Nowe nierówności.
To znaczy ja się mogę odwołać znowu do tego raportu, czy właściwie artykułu ekonomistów IMF-u, którzy pokazywali, że faktycznie lepiej sobie z tą całą sytuacją oczywiście mogą poradzić ludzie pracujący w zawodach, które mogą podlegać pracy zdalnej i pracownicy z wyższymi kwalifikacjami, którzy być może są cenniejsi z punktu widzenia pracodawców. Natomiast natomiast stracić mogą ci, którzy zostaną trochę, pracują chociażby w tych sektorach, które bezpośrednio są pod wpływem COVID-u, chociażby w branży turystycznej i ci, którym trudniej będzie się dostosować chociażby do nowych technologii. Chciałem jeszcze zauważyć, że każde spowolnienie ekonomiczne czy dołek ekonomiczny powoduje, że absolwenci wchodzący na rynek pracy, na tego typu rynek pracy, niestety w dłuższym okresie są poszkodowani, wolniej awansują, przeciętnie mniej zarabiają i to może być spotęgowane także przez obecną sytuację. W tym momencie mamy nie tylko wzrost bezrobocia, ale także to, że rekrutacja pracowników przebiega w zupełnie inny sposób i co więcej, taki pracownik jak już zostanie zatrudniony, to trudno mu tak naprawdę wdrożyć się w zespół, który widzi głównie na ekranie komputera, więc to też może być bardzo poważny problem.
Odwracam, nawiązuje publiczność, która pyta z perspektywy absolwenta SGH, w jakim sektorze gospodarki będzie najłatwiej znaleźć pracę.
Zanim panowie odpowiedzą, to ja może podpowiem, zgodnie z tym, co pan doktor mówi, proszę zostać jeszcze na studia doktoranckie i wtedy iść na rynek pracy.
W jakim sektorze gospodarki będzie najłatwiej znaleźć pracę?
Właśnie ochrona zdrowia. Najłatwiej będzie znaleźć w ochronie zdrowia.
Dla absolwenta SGH chyba taka umiarkowana.
Och, no ale przecież mamy cały...
Zarządzanie.
Mamy cały sektor. Ochrona zdrowia to nie tylko lekarze i pielęgniarki, pielęgniarze, lekarki, tylko też... No, cały system, cały jednak sektor technologiczno-wytwórczy wokół. Czyli z jednej strony mamy zarządzanie ochroną zdrowia, ale z drugiej strony no, może niech ktoś zacznie produkować maski i testy, żeby nie trzeba było ich sprowadzać samolotami z Chin i tak dalej. Więc na pewno ten sektor będzie się rozwijał. On i tak by się w Polsce musiał rozwijać w Polsce z tego tytułu, że mamy starzejące się społeczeństwo.
Tak, no, Jeżeli mówimy o ochronie zdrowia, to oczywiście mówimy też o osobach zajmujących się finansami w tej ochronie zdrowia, osobach planujących rozwój, zarządzających i tak dalej. Natomiast ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że tradycyjnie osoby zajmujące się analizą danych także mogą liczyć na nie tylko oświetlaną przyszłość, ale także możliwość bezproblemowej pracy w domu. Tak żartobliwie może dodam.
Wracając jeszcze na chwilę do tych nierówności, rzeczywiście to jest ważny aspekt. I rzeczywiście zdolność do pracy z domu jest większa po stronie osób, które są lepiej wykształcone, więc pandemia będzie się przyczyniała do zwiększenia nierówności dochodowych i w poziomie życia wewnątrz krajów, ale także pomiędzy krajami. Bo jak popatrzymy, jak wyglądają, jest silna korelacja międzynarodowa, także w ramach tych samych zawodów, z odsetka ludzi, którzy pracują z domu jeszcze przed pandemią, a poziomem rozwoju kraju. To można wyjaśnić w dużej mierze infrastrukturą, ale też kulturą organizacyjną, umiejętnościami zarządczymi. W krajach uboższych z reguły te firmy zarządzane są trochę gorzej. Więc na przykład są teraz takie już przypadki, takie anegdotyczne dowody, że w Indiach, gdzie był gigantyczny sektor IT, teraz są duże turbulencje, bo wielu na przykład tych programistów nie ma jakby możliwości kontynuowania pracy z domu, bo oni nie mają wystarczająco dobrej infrastruktury w domu, takiej jak w firmie. Więc istnieje też takie ryzyko dla rozwoju globalnego, że te kraje, które są uboższe, będą gorzej dotknięte i to będzie powodowało dodatkowe napięcia.
Bank Światowy ostrzega, że w wyniku pandemii koronawirusa i wynikających z niej obostrzeń 60 ponad milionów osób może doświadczyć skrajnego ubóstwa.
No niestety tak i wiele wskazuje na to, że postęp w ograniczaniu światowego ubóstwa, który trwa, że pandemia COVID może zniwelować jakieś 15 lat postępu na tym obszarze i niestety w dużej mierze w tych regionach świata, gdzie to ubóstwo i tak teraz już jest najwyższe, czyli w Afryce i w krajach Azji Południowej, tak.
Mamy bardzo konkretne pytanie do doktora Pawła Strzeleckiego. Ile na koniec obecnego roku wyniesie stopa bezrobocia?
Chodzi o stopę bezrobocia rejestrowanego, tak? Bo tej stopy bezrobocia BL jeszcze nie znamy tak naprawdę za drugi kwartał, więc to byłoby już bardzo, bardzo takie czyste strzelanie. Wydaje mi się, że ta stopa bezrobocia rejestrowanego, ona będzie powoli rosła, ale wydaje mi się, że też rząd może dużo robić, żeby ona nie rosła aż tak bardzo, chociażby ze względów prestiżowych, więc wydaje mi się, że no znowu, jeśli druga fala pandemii nie nadejdzie, jeśli pod koniec tego roku będą już bardzo realne widoki na szczepionkę i tak dalej, to być może nie przekroczymy 10%, ale jeśli sytuacja pójdzie źle, to być może wrócą czasy, kiedy to bezrobocie było kilkunastoprocentowe i myśmy to już przeżyli. To znaczy, nie wiem, czy to zabrzmi optymistycznie, ale o ile Hiszpanie po kryzysie, doświadczając stopy bezrobocia 20%, byli tym przerażeni i młodzi Hiszpanie, to było masowe bezrobocie i tragedia, o tyle można powiedzieć, ten żwirz demograficzny Polski wchodzący na rynek pracy na początku tego wieku doświadczył tego typu wysokiej stopy bezrobocia. I jaka była odpowiedź? No, Polacy sobie poradzili, to znaczy Polacy niestety w dużym stopniu wyemigrowali. Przyszły lepsze czasy, być może będą wracać.
Tak, no natomiast to, że pokolenie osób urodzonych w latach 80. porodziło sobie 20 lat temu, niekoniecznie musi jakby bardzo pocieszać osoby urodzone na początku lat 21 wieku, które będą teraz wchodzić na rynek pracy. Moim zdaniem w Polsce nie będzie powtórki aż tak wysokiego bezrobocia, jak było na początku lat na przełomie XX i XXI wieku, dlatego że wtedy złożyło się kilka negatywnych czynników, kryzys gospodarczy, ostatnia fala, można powiedzieć, takiej restrukturyzacji posttransformacyjnej, kiedy różne branże dogorywały, plus właśnie wejście na rynek pracy wielu osób. I struktura ludzi na tym rynku pracy była jednak zupełnie inna. Wtedy wśród osób po 40 liczba osób z wykształceniem, odsetek osób z wykształceniem wyższym wynosił kilkanaście procent. To było dużo osób, które większość swojego życia zawodowego pracowało w jakichś branżach przemysłowych, część jeszcze w gospodarce centralnie sterowanej i im było po prostu bardzo ciężko sobie poradzić w tych szokach. Teraz będzie trochę inaczej, no bo jednak mamy w rocznikach wchodzących na rynek pracy jednak 50% ludzi po studiach, czyli osoby, które są w mniejszym stopniu dotknięte tymi szokami niż osoby bez wykształcenia wyższego. Także na pewno to nie będzie aż taki dramat, ale tak jak powiedział Paweł, ciężko jest przewidzieć wzrost bezrobocia na koniec tego roku, dlatego że on w kapitalnej mierze zależy od tego, czy jesienią będziemy przechodzili przez powtórkę z kwarantan, zamykania szkół, centrów handlowych, restauracji i wszystkiego. Jeśli tak, to pewnie przebijemy 10%. Jeśli nie, to pewnie nie przebijemy.
Mamy kolejne pytanie internautów. Czy ze względu na sytuację epidemiczną będziemy obserwować wypychanie pracowników z umów o pracę na umowy cywilne bądź jednoosobowe działalności gospodarcze? Bo to też może być forma obniżania kosztów i pewnej elastyczności. Czy te tendencje Panów zdaniem będą występowały w większym nasileniu w przyszłości?
Tutaj można powiedzieć, że stan obecny jest, jeśli chodzi o umowy czasowe versus umowy na czas nieokreślony, to w Polsce cały czas, można powiedzieć, jest stosunkowo duży odsetek tego typu umów. Te umowy cywilnoprawne, nazywane czasem śmieciowymi, nie są, można powiedzieć, aż tak szerokim problemem. Natomiast czy ta jakość umów zawieranych się pogorszy z tego powodu, to trochę zależy od narzędzi, które już w tej chwili obserwujemy, to znaczy w jaki sposób rząd za pomocą kolejnych tarcz będzie chciał pomagać przedsiębiorcom i być może to będzie tak, że przedsiębiorcom nie będzie się opłacało.
Mówiliśmy, że na kolejne tarcze raczej nie będzie pieniędzy, więc takiego wsparcia nie będzie.
Ale nie. To znaczy regulacje zawsze można wprowadzać, nawet jak się nie ma pieniędzy. Po prostu te regulacje mogą nie dotyczyć dofinansowywania jakiegoś, natomiast mogą dotyczyć pewnego rodzaju wprowadzania przepisów, które coś ograniczają. Znaczy tutaj nie chcę jakoś rozwijać tego tematu za bardzo, ale wydaje mi się, że jedna sprawa to jest to, czy przedsiębiorcom będzie się to opłacić. Druga sprawa, czy nie są, tak jak to już było mówione, jednak pod wrażeniem tego, że jeszcze rok temu mieli ogromne problemy ze znajdowaniem pracowników i ten odsetek umów na czas nieokreślony, większego wiązania pracowników z firmą, to cały czas rosło i cały czas było coraz lepiej. Być może teraz pracodawcy, jeśli ocenią, że sytuacja z pandemią COVID-u jest tymczasowa, nie będą raczej pozbywać się, czy nie będą chcieli psuć atmosfery i nie będą chcieli psuć też swojego obrazu jako pracodawcy. Oczywiście sytuacja się może zmienić, jeśli ta pandemia będzie czymś, co zostanie z nami na lata, jak się pojawi, nie wiem, nie daj Boże, jakieś kolejne zagrożenie i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że w tej chwili przed pandemią i teraz mamy jednak inny rynek pracy niż jeszcze 20 lat temu. Pracodawcy zdają sobie sprawę, że pracownika trudno jest znaleźć. Ze względów demografii, znaczy ze względu na zmiany demograficzne, po prostu podaż pracy w Polsce się kurczy. To było maskowane, czy jest maskowane przez te ostatnich kilka lat przez napływających pracowników z Ukrainy, ale gdyby ich nie było, to już widzielibyśmy, że jednak demografia działa w coraz większym stopniu negatywnie na podaż pracy w Polsce.
Ale nie grozi nam taka sytuacja, że znowu powstanie pewna grupa osób niezdolnych do nowego rodzaju pracy, a innej pracy nie będzie. Mieliśmy taką sytuację chyba w latach 90., prawda? Mówiło się o strukturalnym bezrobociu. I jak gdyby, czy to nie byłoby jakimś impulsem do wprowadzania jakiegoś rozwiązania w stylu dochodu gwarantowanego wtedy?
Ja nie jestem zwolennikiem wprowadzania jakby uniwersalnego dochodu bazowego w tym kontekście, powiedzmy, gospodarczo-cywilizacyjnym, w którym my jesteśmy. Uważam, że w krajach europejskich, także w Polsce, gdzie istnieje infrastruktura do tego, żeby transfery społeczne kierować do konkretnych grup, należy je kierować do konkretnych grup, które będą właśnie teraz potrzebowały wsparcia. Sytuacja wygląda inaczej w krajach ubogich, no, gdzie takiej infrastruktury nie ma i na przykład rozstrzygnięcie w Malawi albo Tanzanii albo w Indiach, kto jest dotknięty, a kto nie jest dotknięty tego typu kryzysem, jest tak skomplikowane i tak przypadkowe i często tak nie fair, że lepszym rozwiązaniem jest po prostu powiedzieć, wsparcie dostają wszyscy i ono zabezpiecza przed takim skrajnym ubóstwem. W Polsce jednak, jeśli chcielibyśmy iść w stronę dochodu podstawowego, to albo musielibyśmy wydać na niego nieprawdopodobnie wielkie pieniądze, albo musielibyśmy zrezygnować z części polityki społecznej, którą mamy. I tak naprawdę wielu grupom potrzebującym, które dostają wsparcie, je trochę zmniejszyć, żeby to rozsmarować bardziej po równo. Nie wydaje mi się, żeby to był moment na to, żeby to było potrzebne. Raczej uważam, że powinniśmy sprytniej się zastanawiać, jak adresować, jak trafiać do ludzi bez konieczności wymagania do nich rejestracji w Urzędzie Pracy i tak dalej, niż iść w stronę uniwersalności teraz.
Znaczy, tutaj jeszcze dopowiadając może, za każdym razem trzeba się zastanowić, jakie będą długotrwałe konsekwencje wprowadzenia takiego dochodu, czy tego typu rozwiązanie będzie wprowadzać jakieś bodźce do tego, żeby pozostawać na rynku pracy i pracować, czy być może będzie wręcz przeciwnie, wypychać z rynku pracy. Tutaj znowu, powracając do kwestii COVID-u, można się zastanowić, czy właśnie masowe bezrobocie, czy nawet coraz częstsza dezaktywizacja zawodowa osób, które być może nie znajdując pracy, przestają jej szukać, czy to zostanie z nami na dłużej. Mówi się, że chociażby w Stanach te zasiłki, które były wprowadzone, spowodowały eksplozję, można powiedzieć, stopy bezrobocia. Co dalej będzie z tymi ludźmi, którzy pozostają nie pracując? Czy dalej będą musieli dostawać te zasiłki? Czy być może, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych akurat ten rynek pracy będzie na tyle elastyczny, że oni z powrotem wrócą do pracy i za rok na przykład już zupełnie nie będziemy o tym rozmawiać? Tego dzisiaj nie wiemy. Wiemy jednak, że taka interwencja państwa zawsze powoduje pewne zmiany bodźców, które i to może mieć też duże konsekwencje na przyszłość.
Ale ja bym się tego aż tak bardzo nie obawiał. Znaczy, jeśli świadczenie jest uniwersalne i nie jest tracone przez osoby, które zarabiają, jeśli zaczynają zarabiać, to te efekty dla podaży pracy nie będą jakieś takie gigantyczne. Przykład amerykański nie do końca znajduje zastosowanie w Europie, bo pamiętajmy, że Ameryka to jest kraj, w którym nie ma systemu zabezpieczenia społecznego. Więc w przypadku wielu tych osób, które traciły teraz pracę, po pierwsze, system zwolnień amerykańskich jest trochę inny. Tam istnieje taka instytucja, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, furlough po angielsku. To oznacza, że ten pracownik jest zwolniony tymczasowo. On jest zwolniony na kilka miesięcy. W Europie podjęliśmy jakąś decyzję publiczną kilka lat temu, czy kilkadziesiąt, że raczej wspieramy rozwiązania typu postojowe. Dopłacamy firmom, żeby oni tych ludzi nie zwalniali, a w Ameryce jest inaczej, w Wielkiej Brytanii też. Zdecydowana większość tych 30 milionów ludzi, którzy w Stanach się zarejestrowali jako bezrobotni, to oni byli furloughed, czyli oni nie byli zwolnieni dokumentnie, oni byli zwolnieni na 6 miesięcy. I w sumie zwiększenie zasiłków dla bezrobotnych w Stanach teraz jest trochę tym samym, co nasze postojowe. Trochę taką powiedzeniem, nie chcemy, żeby ci ludzie teraz nagle chodzili od sklepu do sklepu, od restauracji do restauracji, szukali pracy. Lepiej dać im jakiś zasiłek i niech oni te 2 miesiące teraz powegetują, prawda? Niech przeżyją. Więc sytuacja jest szczególna. Nie sądzę, żeby w Ameryce ten zasiłek też nie jest tak wysoki. żeby on trwale zdezaktywizował tych ludzi. Tam problem polega raczej na tym, że bardzo dużo osób pracuje właśnie w takich branżach, w których będzie bardzo ciężko. Są miliony pracowników fast foodów. Nie wiadomo, czy te branże w ogóle wrócą do takiej pełnej działalności ze względu na przedłużającą się pandemię.
Przez 20 lat pewnie panowie nieraz sobie zadawali się różne pytania. W konwencji naszych spotkań też jest czas na zadawanie pytań wzajemnie ekspertom przez siebie samych. Prosilibyśmy o pytania pana prezesa do pana doktora i pana doktora do pana prezesa.
Niespodzianka.
Znaczy, wiedząc Piotrze, że bardzo zaangażowałeś się badawczo w kwestie zawodów i tego, jak będzie wyglądać, można powiedzieć, przyszłość zmian technologicznych i wpływ na strukturę zawodów, jakie są w Polsce. Chciałbym cię właśnie zapytać o to i być może będzie to bardzo interesujące właśnie, co można powiedzieć o Polsce, bo z mojej perspektywy tak naprawdę ostatnia fala wzrostu gospodarczego w Polsce, ta napędzana także do pewnego stopnia imigrantami, ona w dużym stopniu dotyczyła tak naprawdę zawodów nie tych, można powiedzieć, o najwyższych kwalifikacjach, ale właśnie tego wkładu pracy, być może nie o najniższych kwalifikacjach, ale takiego, można powiedzieć, średnio zaawansowanego. To znaczy to, w czym Polska była liderem, to właśnie poddostawca części. Być może za bardzo tu uogólniam, ale w każdym razie wyspecjalizowaliśmy się w trochę bardziej zaawansowanych może rozwiązaniach niż inne kraje, natomiast dostarczenie produktów, owoców pracy nie do końca tej o najwyższych kwalifikacjach. Pytanie jest takie, co może się zdarzyć w przyszłości? Czy w Polsce, nie wiem, pojawi się popyt na duży popyt na pracowników o tych wyższych kwalifikacjach, czy raczej nie? Czy raczej właśnie raczej będziemy cały czas specjalizować się w tej pracy tych pracowników o trochę niższych kwalifikacjach jednak?
Dziękuję. No więc rzeczywiście Polska jest największym w Europie dostawcą usług w wymianie międzynarodowej, takich usług dla biznesu. Takie miasta jak Kraków, czy Łódź, czy Wrocław do pewnego stopnia mają gigantyczne sektory tak zwanego BPO, prawda? Business Process Outsourcing, czyli ludzi, którzy pracują w jakichś centrach usług wspólnych dla globalnego biznesu. Kiedy mówimy, to większość tych ludzi to są jednak absolwenci studiów wyższych. Oni tylko wykonują, powiedzmy, mniej zaawansowaną pracę niż ludzie w tych samych korporacjach na Zachodzie. I to w którymś momencie pewnie by pękło, to znaczy z tytułu spadających kosztów technologii i rosnących płac w Polsce, kiedyś ten sektor pewnie by się przeniósł bardziej na wschód, bo gdzie miałby się przenieść. Natomiast paradoksalnie teraz w tym w kontekście popandemicznym, być może popyt na takie usługi ze strony globalnych firm może nawet wzrośnie, bo będzie tendencja do tego, żeby gdzieś przenosić poza swoje własne biuro coraz więcej. I firmy zachodnioeuropejskie tak naprawdę mogą postrzegać outsourcowanie do Polski jako rozwiązanie jakiegoś problemu zarządzania ryzykiem zdrowotnym, bo one już wtedy nie wnikają, czy tam ci ludzie siedzą w biurze, czy nie siedzą w biurze. A im więcej usług zwłaszcza będzie wchodziło do takiego trybu zdalnego, tym mniejsze będzie miało znaczenie, czy zatrudnia się kogoś, czy niemiecka firma zatrudnia zdalnie kogoś w Niemczech, czy może kogoś w Polsce. Więc może się okazać, że ta taka podwykonawcza rola Polski w tych pracach intelektualnych jednak, ale nie najbardziej takich kreatywnych, że ona się może nawet wzmocni, choć moim zdaniem zbliżaliśmy się powoli do punktu, w którym ten sektor zacznie zamierać, będzie po prostu albo przenoszony bardziej na wschód, albo bardziej automatyzowany.
I prosimy o rewanż.
Pytanie rewanżowe jest o demografię. czyli jak twoim zdaniem te zmiany na rynku pracy i te zmiany dochodowe, które teraz mamy, bo zmieniają się dochody różnych grup ludności, jak one będą wpływały na decyzje prokreacyjne. Moje wrażenie jest takie, że polski rynek pracy ma duże znaczenie dla tego, jak na decyzje prokreacyjne w Polsce, czyli zawsze najwięcej dzieci rodzi się w Polsce wtedy, kiedy sytuacja na rynku pracy jest dobra. Czy w związku z tym powinniśmy się spodziewać obniżenia przyrostu naturalnego i liczby urodzeń? Czy może tym razem jest inaczej, bo nie wiem, lockdown, ostatni wielki boom demograficzny w Polsce był bądź co bądź w czasie stanu wojennego?
No tak. Stan wojenny to daleka przeszłość. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o COVID, to akurat większe chyba jest takie przerażenie związane z tym, że nie za bardzo wiadomo, co z tą służbą zdrowia i nie za bardzo wiadomo, czy szpital, w którym potencjalnie rodzą się dzieci, czy opieka medyczna nad kobietą w ciąży. Niepewność z tym związana może raczej chyba ludzi odstręczać od tego, żeby podejmować decyzję, że to jest właśnie ten moment. Natomiast cóż, tego typu decyzje są zawsze związane z bardzo wieloma czynnikami, więc na koniec dnia raczej myślę, że obecna sytuacja trochę chyba spowoduje taką w dół fluktuację niż w górę, a na pewno nie spowoduje boomu demograficznego. Natomiast jeśli chodzi o długoterminowe jakieś konsekwencje tego, co obserwujemy w tej chwili, być może lepszej możliwości godzenia obowiązków rodzicielskich i pracy, być może to może się przyczynić do jakiejś normalizacji na polskim rynku pracy i tego, że ludzie być może przestaną odwlekać decyzję o posiadaniu dzieci na bardzo daleką przyszłość. I tu zgodzę się z tą konkluzją, że tak naprawdę jak popatrzymy sobie na trendy, to korelacja ze stopą bezrobocia współczynnika dzietności jest dużo ważniejsza niż z prowadzonymi politykami, więc tak naprawdę ludzie w bardzo dużym stopniu oceniają, czy mogą sobie pozwolić na tego typu diametralną zmianę w swoim życiu w określonym punkcie czasu, biorąc pod uwagę to, co może ich spotkać także w przyszłości, a niekoniecznie reagują na takie bodźce, można powiedzieć, bardzo tymczasowe.
Bardzo interesujący wątek na sam koniec naszej rozmowy. Niestety musimy już kończyć. Bardzo, bardzo panom dziękuję.
Cała rozmowa była bardzo interesująca. Występował pan dr Paweł Strzelecki z Instytutu Statystyki i Demografii SGH oraz pan prezes Piotr Lewandowski, prezes Zarządu Instytutu Badań Strukturalnych.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Z czwartkowymi rozmowami wracamy jesienią. Dziękujemy państwu.
Dziękujemy.